Teraz kontynuując kwestię Pisma Świętego, kilka informacji na temat kanonu, czyli ile ksiąg ma naprawdę Pismo Święte. Gdybyśmy tutaj mieli przekład Biblii Katolicki tysiąclecia, to stwierdzilibyśmy, że nasza księga jest uboższa o 7 ksiąg. No i teraz jest dylemat. Czy my mamy za mało, czy oni mają za dużo? Kto ma w tym problemie rację? Czy mamy wersję wybrakowaną Pisma Świętego i dlatego na przykład nie wierzymy, tak jak oni wierzą, a może oni mają wersję zbyt obfitą i stąd są pewne błędy w ich przekonaniu. A więc kilka słów na temat kanonu. Na ten temat można gadać godzinami, na ten temat są studia. Ja powiem tylko w telegraficznym skrócie, w miarę przystępny sposób, żeby to było dla nas jasne i oczywiste. Otóż katechizm tutaj stwierdza Kościoła katolickiego, że Pismo Święte, czyli zbiór pism, to jest 73 księgi, 46 Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. I to, co jest nieuczciwe w tym zapisie, to manipulowanie faktami, ponieważ zwróćcie uwagę, że pierwsze zdanie nam coś bardzo wyraźnie sugeruje. Pierwsze zdanie mówi, że tradycja apostolska pozwoliła rozpoznać Kościołowi, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. I tu jest sugestia, że od samego początku Pismo Święte liczyło 73 księgi. Idąc tym tropem, idąc tym torem myślenia, nasza Biblia po prostu jest wybrakowana, bo ma tylko ich 66, tak? Ale teraz, czy takie są fakty? Gdyby to kończyło się na tym słowie świętego, byłoby ok, ale tu jest kolejne zdanie, które mówi, że tych ksiąg jest 46 w Starym Testamencie. Jakie są fakty historyczne, a więc ogólnodostępne i sprawdzalne przez wszystkich? Otóż w roku 1546 Sobór w Trydencie dołączył do tego kanonu 66 ksiąg 7 dodatkowych ksiąg apokryficznych i to jest Tobiasza, Judyty, dwie machabejskie, Syracydesa, Mądrości i Barucha oraz dołączono też fragmenty do księgi Daniela, Pieśń Trzech Młodzieńców i Historię Zuzanny. W naszych wersjach tego nie ma. To zostało dołączone do Biblii w 1546 roku i we wszystkich przekładach katolickich wyraźnie pisze przy tych księgach księgi wtórno-kanoniczne, to znaczy uznane za natchnione za drugim razem. Kiedy był drugi raz? W 1546 roku. Co to znaczy? Przez 16 stuleci czy 15 stuleci nikt tych ksiąg jako święte nie traktował. One były w obiegu, ale były wyraźnie oddzielone jako apokryfy. Dlaczego? Dlatego, że te księgi mają w sobie błędy historyczne dotyczące pewnych wydarzeń, mają błędy topograficzne, czyli widać, że autorzy tych ksiąg nie mieli pojęcia, jak Palestyna wygląda i gdzie co jest, chronologiczne, pomieszanie czasu, wydarzeń i też błędy teologiczne. Na przykład w księdze Tobiasza jest przepis, jak się wypędza demony. Wystarczy spalić żółć ryby, żeby ten dym wygonił diabła tam, gdzie pieprz rośnie. Takie są teksty. A więc są takie rzeczy, które są po prostu niepoważne, są niewłaściwe. Skąd się one w ogóle wzięły w Biblii? Otóż te księgi, te 7 ksiąg powstało między II wiekiem przed Chrystusem, a II po Chrystusie i bardzo ważna informacja, nigdy nie były uznane przez Żydów za święte. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi, kiedy była kontrowersja z chrześcijanami, w roku 10 po Chrystusie mieli swój synod rabinacki w Jamne i tam kolejny raz określili kryteria, które musi spełnić księga, aby być księgą natchnioną. I takie były trzy główne kryteria. Księga musiała być napisana po hebrajsku lub aramejsku, musiała powstać przed Malachiaszem i zgodna z prawem mojżeszowym. Te 7 ksiąg nie spełnia żadnego z tych warunków. Wszystkie powstały później, powstały po grecku i mają błędy wobec praw mojżeszowych. I to Żydzi te księgi odrzucili. Chrześcijanie przejęli z kanon Pisma Świętego za Izraelitami. Gdybyśmy sobie, tutaj nie ma tego fragmentu, ale otworzyli na moment list do Rzymian, 9 rozdział, to zobaczymy, co Paweł napisał na temat przejęcia kanonu, czy zbioru ksiąg przez chrześcijan. Rzymian, 9 rozdział, a wiersz to będzie wiersz 4. Tutaj Paweł wymienia rolę Izraela, o tym mówi, i mówi tak: Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu. Dlatego myśmy wzięli zakon, czy prawo, czy Stary Testament właśnie od Izraela, jako tą pierwszą księgę Bożego objawienia. I te księgi tego nie spełniają. Co więcej, ani Pan Jezus, ani apostołowie ani razu z tych ksiąg nie cytują, do nich się nie odwołują ani razu. Podobnie do III wieku pisarze chrześcijańscy również nigdy tych ksiąg nie, na te księgi się nie powoływali w swoich pismach. Przy czym, informacja, sam Nowy Testament w swoich dziełach cytowali 32 tysiące razy. I gdyby nawet do nas nie dotarła żaden egzemplarz czy żadna kopia z Nowego Testamentu, odtworzylibyśmy cały Nowy Testament z ich dzieł i nam by tylko brakło 11 wersetów. Przy takiej ilości cytowanych miejsc ani razu z tych ksiąg, 7 ksiąg nie było cytowane. Wiecie dlaczego? Bo oni tych ksiąg nie uznawali za święte. To były apokryfy, czyli księgi, które mają w sobie rzeczy ukryte, tajemne, nieprawdziwe i tak dalej. Skąd się więc wzięły w Piśmie Świętym? Ponieważ one funkcjonowały w chrześcijaństwie, w Kościele, te księgi, stały się bardzo pomocne do tego, żeby uzasadnić biblijnie pewne niebiblijne praktyki Kościoła katolickiego. O tym będziemy mówić jeszcze może jutro, na temat Eucharystii, na temat mszy. Między innymi w Księdze Machabejskiej jest informacja o złożonej ofierze za zmarłych przez Judę Machabeusza i to jest argument za składaniem ofiary mszy za zmarłych. I katolicy do tego się odwołuje. A więc, ponieważ reforma Trydentu to była reforma, która miała być kontrreformacją, a więc dać odpowiedź protestantom, dlatego kiedy brakło argumentów z Biblii, dołączyli te 7 ksiąg, żeby mieć argumenty biblijne. I teraz mówią, nawet Biblia mówi wy, Machabejski, o tym i o tamtym. Rozumiecie to? Ale to jest dopiero XVI wiek. Nie można tego w ten sposób przyjąć. To są księgi apokryficzne, dlatego w naszej Biblii tych ksiąg nie ma. A więc kanon Pisma Świętego jest taki, jaki był, czyli 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu i ten kanon jest ustalony już praktycznie od połowy II wieku. Tam są takie małe rozbieżności, ale to są, bo był czas, że list do Hebrajczyków, nie wiadomo czego było uznać, czy nie, czy tam jakieś, ale to są szczegóły, które naprawdę są teraz nieistotne. Chodzi o to, że kanon Pisma Świętego ma tyle ksiąg, a więc tam jest jakby plus. Nie? Nad obfitość. Tak to wygląda. A więc jakie są wnioski do tej pory z tego, co powiedziałem? Doktryna rzymskokatolicka ma w sobie prawdy objawione przez Boga i tego nie można podważyć. Kościół katolicki wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, jest prawdziwym Bogiem. Kościół katolicki wierzy w Boga Trójjedynego. Kościół katolicki wierzy w śmierć Jezusa na krzyżu i przebaczenie grzechów i odkupienie. Są takie prawdy, ale niestety są też poglądy i błędy nauki, które często zniekształcają przesłanie biblijne. I to jest już kwestia następnych wykładów, które to nam wyraźnie pokażą. Dobrze. I teraz tą czwartą na dzisiaj prezentację. Teraz powiem na temat usprawiedliwienia człowieka, czyli w jaki sposób człowiek może przyjść przed Boże oblicze albo spotkać się z Bogiem i nie narazi się na potępienie. A więc w jaki sposób Bóg człowieka usprawiedliwia, czyli czyni, że jest on w stanie, ma on możliwość być z nim kiedyś w niebie, czy bez lęku przed potępieniem. I teraz to jest taki typowy przykład pomieszania prawdy z błędnymi przekonaniami. Katechizm mówi nam tak, że usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew stała się narzędziem przebłagania za grzechy wszystkich ludzi. Do tego miejsca mam pytanie, jest to prawda? Jest to święta prawda. Tak właśnie jest. Ale w tym samym fragmencie czytamy, w jaki sposób je uzyskać. I katechizm nam sugeruje, że usprawiedliwienie uzyskujemy przez chrzest niemowlęcia. A więc w momencie, kiedy niemowlę jest chrzczone przez księdza, w tym momencie zostaje usprawiedliwione. I jest pytanie, czy to jest prawda? Czy tak uczy Biblia? I później czytamy dalej w tym zapisie, że jeżeli jesteśmy już, zobaczmy, nam Jezus wysłużył usprawiedliwienie u Boga, otrzymujemy je, to potem my możemy sobie wysłużyć łaski różne do tego, żeby otrzymać w konsekwencji życie wieczne. Więc jest zamieszanie. Z jednej strony nam Jezus coś wysłużył, a z drugiej strony my musimy sobie i tak to wysłużyć. To na czym polega usprawiedliwienie? Widzimy tutaj zamieszanie? Co mówi Pismo Święte? Pismo Święte, list do Rzymian mówi bardzo wyraźnie, że sprawiedliwość Boża dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Drugi fragment, list do Galacjan, czytamy tylko niebieskie. Człowiek osiąga usprawiedliwienie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. A więc druga część tamtego zapisu jest nieprawdziwa. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I to jest niezwykła rzecz. Bóg nie czekał, aż ty się poprawisz, będziesz żył świętym życiem i teraz się może usprawiedliwić. Jezus zrobił to najpierw, kiedy jeszcze byłeś grzesznikiem, w swoim grzechu, byłeś wobec Niego wrogiem i nie uznawałeś Go. On już wtedy umarł za ciebie i za mnie. I to jest niezwykła rzecz. Usprawiedliwienie jest łaską. Łaską, bo jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi z Boga, nie z uczynków. To jest bardzo wielka rzecz. Natomiast katechizm sugeruje nam, że powinniśmy jeszcze w jakiś sposób wysługiwać sobie innym łaski do tego, żeby być uświęconym, aby wzrastać i otrzymać życie wieczne. To tak się nie da. To tak się nie da. A więc to, co mówi Pismo Święte, usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie ma trzy przynajmniej bardzo ważne aspekty. Jest doskonałe, ponieważ to był to doskonały Syn Boży, Jezus Chrystus. Jest kompletne, czyli nie ma żadnych braków i teraz niczym nie muszę tego jeszcze uzupełniać. I jest wystarczające, znaczy Pan Bóg całkowicie tę ofiarę przyjął raz na zawsze. To jest bardzo ważna rzecz. I to nas tak naprawdę uwalnia do tego, żeby przychodzić do Boga z ufnością. Zobacz, to jest właśnie to. Doskonałe. Dzieło Syna Bożego. Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się, zostało doskonale uczynione i wszystko zostało odcięte, zamknięte, zakończone. I Bogu ta ofiara całkowicie wystarczyła. I teraz dojdziemy do bardzo ważnej doktryny, która często jakby pomniejsza dzieło Chrystusa. Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się i w tym momencie wszystkie grzechy zostały odpuszczone. Wszystkie. Usprawiedliwienie zostało otwarte dla każdego, kto uwierzy w Niego. Natomiast tutaj mamy całą naukę o czyśćcu, niebiblijną zresztą naukę o czyśćcu, która próbuje do tego Bożego dzieła coś jeszcze dodać. Jest takie zgromadzenie sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych. Polega to na tym, że siostry modlą się o dusze w czyśćcu i im pomagają przez modlitwy, wyciągając ich z czyśćca. I to jest całe takie zgromadzenie. I ta przełożona, siostra Kinga Szczurek, napisała książkę na temat czyśćca i napisała kilka ciekawych uwag. Napisała, że zarówno w Starym i Nowym Testamencie nie ma czegoś takiego jak czyściec. Taki termin nie pada. Co więcej, nawet stwierdziła, że dlatego odrzucili go reformatorzy w XVI wieku, no bo go nie ma w Biblii. Natomiast w formie rzeczownika dopiero to jest słowo od XII wieku. A więc co ma to wspólnego z Biblią? I tutaj siostra Kinga Szczurek mówi tak, że tą definicję potem sformułowano, ale wcześniej był znany od zarania istnienia Kościoła powszechny zwyczaj modlitwy za zmarłych. I to jest bardzo często język katechizmu. Od zarania istnienia, od początku i tak dalej. Od kiedy dokładnie? Wiecie, kiedy dawno temu się urodziłem? No, a kiedy się urodziłeś? Ja się urodziłem konkretnego dnia, konkretnego roku. A nie od początku, odkąd istniałem. Do czego tu się odnieść? Po drugie, powszechny zwyczaj Kościoła za zmarłych, to przepraszam bardzo, czy czytając Dzieje Apostolskie stwierdziliście, że kiedy Szczepana okamienowano, to wtedy się zebrali bracia i go tam na końcu wcześniej go modlili i go tam do niego się modlili czy coś? Tam tylko przecież go pochowano. Nie było mszy za zmarłego Szczepana czy Jakuba i tak dalej, nie? A więc zobaczmy, od jakiego zarania i jak bardzo powszechny. Co więcej, ten zwyczaj jest zakorzeniony w przekonaniu. Nie w Biblii, tylko w przekonaniu. Czyli ktoś to sobie wymyślił, jakieś przekonanie, że większość zmarłych potrzebuje jeszcze przed wejściem do nieba oczyszczenia, w którym pomaga im wstawiennictwo żyjących. Skąd jest to przekonanie? Gdzie ono się zakorzeniło? Jeszcze na historii Kościoła w seminarium nasz ksiądz, historyk, kapitalny człowiek, naprawdę encyklopedia, jeżeli chodzi o wiedzę, mówi tak, w mętnej wodzie najlepiej się łowi ryby. I to jest taka właśnie mętna woda. Od zarania, od nie wiadomo kiedy. I teraz co katechizm mówi? Katechizm stwierdza, że kto idzie do czysta? Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są pewni swego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Cały czas jest zbawienie z uczynków, bo tam też coś muszą robić, tam się muszą oczyścić. I teraz tak, jaki sens mają takie zdania? W łasce i przyjaźni z Bogiem, ale jeszcze nie oczyszczeni, ale pewni swego zbawienia. O co tutaj chodzi? Izajasz mówi bardzo wyraźnie, że grzech wyklucza przyjaźń. Tym, co nas od Boga odłącza, są nasze grzechy. Jak można być grzesznikiem i w przyjaźni z Panem Bogiem? To nie wychodzi, to się nie klei. A list Jana mówi bardzo wyraźnie pierwszy, że Pan czyni wszystko doskonale. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tutaj powinienem jeszcze na niebiesko dać te wszelkie. Widzę, że to jest brak. Od wszelkiej nieprawości. Co zostaje jeszcze do oczyszczenia, kiedy jest wszelkie? Myślałeś? Jak dam ci wszystkie moje pieniądze, to już nie mam żadnych innych. Co to znaczy oddać wszystko, całość, tylko, wszelki? To mówi, że już poza tym nie ma innej opcji. A więc zobaczmy. Biblia mówi bardzo wyraźnie. Jeżeli wyznałem swoje grzechy, Bóg jest wierny, odpuści nam je i oczyści nad wszelkiej nieprawości. Nie zostaje nic na pośmierci. Bo to już nie jest w takim razie oczyszczenie od wszelkiej nieprawości. Jak idzie dalej katechizm? Katechizm mówi tak. Skąd to się wzięło? Otóż wzięło to się na praktyce modlitwy za zmarłych, o której mówi już Pismo Święte i powołuje się na co? Na drugą machabejską, na apokryf. Kiedy czytamy ten apokryf, to widzimy, że ci ludzie dlatego zginęli w tej bitwie, ponieważ mieli ukryte pod swoimi zbrojami posążki bożków. To była kara za ich pogaństwo, dlatego poginęli ci ludzie. Natomiast on tutaj pisze, że jemu się wydało, dlatego właśnie Juda sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostawili uwolnieni od grzechu. I tam czytamy dalej później, że to mu się wydało taką dobrą sprawą. Jemu się wydało dobrą sprawą. To nie jest Bożego objawienia, tylko to jest jemu się wydawało, że tak jest. I zobaczmy kolejna manipulacja. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę, a w szczególności ofiarę eucharystyczną. Od jakiego początku? 1247 to były pierwsze msze za zmarłych. To jest początek? I apokryf. Źródła tej nauki. Apokryf i Sobór Lioński w XIII wieku. Nie można mówić, że to jest od początku, XIII wiek. Sam Sobór Florencki, sam Kościół ma kilka nauk na ten temat. Sobór Florencki w XV wieku ogłosił, że, że można minąć czyściec wtedy, kiedy ochrzcisz się i nigdy nie zgrzeszysz. To od razu idziesz do nieba. To był 1439 rok. Ale potem Trydent przyszedł i Trydent stwierdził 100 lat później, że to jest nieprawda. I powiedział tak, jeżeli ktoś by myślał, że może go minąć czyściec przed wejściem do nieba, niech będzie wyklęty. Nie ma takiej opcji. Która jest wersja teraz dobra? Czego mam się trzymać jako katolik? Florenckiego nieomylnego czy nieomylnego Trydentu? Skoro ci mówią, że można, a ci mówią, że już nie można. Co się stało przez te 100 lat? A no to się stało, że jest cała kwestia mszy za zmarłych, które ponoć wykupują ludzi z czyśćca. I często mówię w ten sposób, dobrze, nawet jeżeli tak jest, spytaj się swojego księdza, czy jak dasz dzisiaj za swoją babcię na mszę, czy ona już po tej mszy będzie wyciągnięta. I począwszy od papieża, skończywszy na tym księdzu wikarym, powie, nie wiem, no tego nikt nie wie, czy będzie wyciągnięta, ale może być już tak, że się jej tyle nazbierało tych mszy świętych, że ta jedna sprawi, że będzie wyzwolona. Ale jeżeli twojej babci już nie ma w czyśćcu, bo jest w niebie, a ty dajesz za nią, to ta msza święta pomaga jeszcze innym. A więc zawsze dobrze, no tak, da, to się przyda innym. To jest manipulacja. Proszę? Co którym? No to się już je w tajemnicy, nikt tego nie wie. To się samo tam rozdziela jakoś. No, ale to tak wygląda w ten sposób mniej więcej, tak często to porównuję w ten sposób, że załóżmy, mówię tak, słuchajcie, ja otwieram bank i tak jak Amber Gold, po roku macie 300% zysku, wpłacajcie. I od razu już ludzie patrzą, o, kolejny kombinator. No, a na tej umowie z takim drobnym drukiem, ale nie gwarantuję wypłaty. Wpłacilibyście mi jakieś pieniądze? I to jest właśnie czyściec. Nikt nie gwarantuje żadnego skutku, a wszyscy kasę biorą. Niestety, taka jest smutna prawda. A z tego się właśnie utrzymuje wielu księży, właśnie z ofiar za grzechy ludu, za zmarłych i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście musi być podparte to jakąś nauką biblijną, dlatego katechizm. Ja jestem po prostu tym wszystkim zdumiony, ponieważ jego nie pisali ludzie głupi. Jego pisali doktorzy, bibliści, biskupi, naprawdę ludzie mądrzy. Tylko dziwi mnie to, jaka wielka jest ślepota, że nie widzi się rzeczy oczywistych. I otóż na czyściec są dwa fragmenty użyte w Biblii, gdzieś wynalezione, wyrwane z kontekstu, żeby udowodnić, że czyściec jest. No i 1 Koryntian 3,15 i potem 1 Piotra 1,7. Jak one brzmią? 1 Koryntian 3,15 brzmi tak. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zrobiony będzie, tak jednak jak przez ogień. W czyściu jest ogień, tu jest ogień, tu chodzi o czyściec. Taka jest logika myślenia. I 1 Piotra, tutaj też czytamy, że wiara ma być cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, gdzie tutaj jest czyściec, ja już tego w ogóle nie widzę, ale jest ogień. No to jak już jest ogień, to chyba też chodzi o czyściec. I katechizm te dwa fragmenty, na te dwa powołuje się, żeby uzasadnić naukę o czyśćcu. Pamiętacie zasadę? Tekst bez kontekstu jest pretekstem? A więc sobie zobaczmy, jakie są tego skutki. W Biblii Tysiąclecia przy tym tekście jest gwiazdka. Gwiazdka odsyła nas do komentarza, a komentarz jest taki. Tekst niniejszy, nie będąc formalnym dowodem na istnienie czyśćca, zawiera jednak aluzję do tej prawdy. Ha, to jest mistrzostwo świata. Kto z was chciałby pójść do więzienia na podstawie nieformalnego dowodu z aluzją? Pomyślcie o tym. Co to jest? Nieformalny dowód to nie jest dowód. A aluzja nie jest prawdą, to jest tylko aluzja. I na podstawie nieformalnego dowodu opartego na aluzji buduje się prawdę wiary. To jest mistrzostwo świata po prostu. I to wszystko w majestacie podpisanych pieczątek, podpisów doktorów habilitowanych, tam nie wiem czego jeszcze. Szok. A drugi fragment, i tu jest szerszy fragment tego listu do Koryntian, pokazujący nam, że tutaj nie chodzi o czyście, tylko chodzi o ocenę naszego życia przez Boga. Na jakim fundamencie budujemy? I zwróćcie uwagę, że nawet jeżeli budujemy z byle czego nasze życie, dzieło spłonie, ale on się ostoi, ten człowiek. Sam będzie zbawiony, nie będzie w czyściu. Będzie zbawiony. Tak jakby przez ogień. A więc ten fragment mówi zupełnie o czymś innym i nie dotyczy losu po śmierci, tylko mówi o budowaniu swojego życia w Chrystusie, czy na Chrystusie. A ten to już w ogóle pasuje, naprawdę, w ogóle nie pasuje. Ten fragment mówi o doświadczeniach naszej wiery. Tutaj nic nie ma o czystu, no, o co chodzi. Ale takie fragmenty się mówi, że Biblia nawet to potwierdza. No właśnie tak potwierdza. Czy jest czyściec? Jest, na ziemi. Wiecie kiedy? Kiedy wyznajesz swoje grzechy Chrystusowi, wtedy jesteś oczyszczony. O takim czyściu mówi Pismo Święte. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest sprawiedliwy, odpuści nam je i oczyści nas wszystkie nieprawości. Taki jest tylko czyściec na ziemi. Po śmierci nie ma. No, skończyłem. Zapraszam w takim razie na jutro, na godzinę 18. Dokończymy resztę tych wykładów. Mam zapisane wasze pytania i jak będzie czas, to jeszcze sobie na nie odpowiemy, bo nie, już widzę, że nie wszystkie wyczerpały się w tych wykładach i myślę, że do tego nawiążemy. I gdyby jeszcze jakieś się zrodziły, to ja zapraszam na jutro. Chciałbym teraz na końcu się jeszcze pomodlić o jedną rzecz. Nie chciałbym, żeby to była tylko kwestia naszej wiedzy, intelektu. Ja bym bardzo chciał, żeby to dotarło do naszych serc, ponieważ to Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, nie my. A więc to, co my mamy teraz robić, jeżeli mamy osoby, którym głosimy Ewangelię, róbmy to z miłością i z mądrością. Błogosławmy te osoby, ale nie naciskajmy, bo blokujemy sobie zwiastowanie Ewangelii. Ty wiesz to po to, żeby to dobrze wykorzystać. Pamiętajmy o tym. To Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie my. My głosimy tylko Ewangelię. Tylko tyle robimy. Nie jesteś Duchem Świętym, żeby kogoś tam teraz Biblią powalić po głowie w dobrych intencjach, bo przecież chcesz, żebyś się nawrócił. To nie jest twoje dzieło, nie twoje zadanie. Naszym zadaniem jest głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a Duch Święty przekonuje i potwierdza to w ten sposób, że jesteśmy zbawieni. I o to się pomodlimy, dobrze? Żeby mieć takie podejście do tematu. Halleluja. Halleluja. Panie nasz, Ty jesteś Bogiem naszym i my teraz dziękujemy Ci za Twoje słowo, cudowne Twoje, Panie, słowo i Twojego Ducha Świętego, który przyprowadza nas do upamiętania, do zmiany myślenia, do nawrócenia. Daj nam, Panie, chodzić w Twojej prawdzie, daj nam, Panie, chodzić w Twoim, Panie, słowie. Panie, daj nam z odwagą głosić Twoją Ewangelię, z odwagą i z miłością, Panie, i z taktem, Panie, i w sposób właściwie, łagodny, tak jak Ty tego chcesz. I Panie, modlimy się o to, aby kiedy głosimy Ewangelię, aby Duch Święty przekonywał tych, którzy słyszą o ich grzechu, o Twojej sprawiedliwości, o Twoim, Panie, sądzie, aby ci ludzie dochodzili do poznania Ciebie, żywego, prawdziwego Boga. I Panie, modlę się o to, aby to słowo, które Ci było zwiastowane, było głoszone, dotykało naszych serc, abyśmy przyprowadzali ludzi do Jezusa, do Ciebie, który masz odpowiedź na każdą naszą sytuację życiową. Panie, to Ty jesteś naszym Zbawicielem i Ty powiedziałeś, żebyśmy nie tak bardzo badali Pisma, jak przychodzili do Ciebie poprzez te Pisma, Panie, aby wziąć życie. Dlatego, Ojcze, teraz modlę się o te wszystkie osoby, którym zwiastujemy Ewangelię, aby pierwszą rzecz, jaką wezmą od nas, aby mogły wziąć życie, jakie Ty dajesz. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ja dziękuję Ci za Twojego Syna i za Chrystusa, za zbawienie, jakie mam w Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za Twój żywy Kościół, Panie Jezu. I daj nam mądrości i Twojego prowadzenia w tym dziele przynoszenia dobrej nowiny ludziom. Panie, bądź błogosławiony i uwielbiony. Amen.